27 lat temu, 27 lat temu o tej porze, razem z Ewą oraz naszymi synami Dawidem i Pawłem, pakowaliśmy nasze rzeczy, zdejmowaliśmy obrazki ze ścian, książki z półek. Przenosiliśmy się do Bielska. Do miasta, gdzie nie znaliśmy ani jednej osoby, z którym nie mieliśmy nic wspólnego, a jednak się tutaj przenosiliśmy, bo taki był nasz wybór. Co do tego wyboru mieliśmy przekonanie, że Bóg nas do tego wzywa, ale w końcu musiała zapaść nasza decyzja. Nic nas do tego nie zmuszało. Nie stały za tym żadne okoliczności, poza pewną nadzieją ulokowaną nie w samym tym mieście. Nie przenosiliśmy się do lepszego miasta, nie myśleliśmy w ten sposób. Ludzie przeprowadzają się do innych miast, podróżują, przenoszą się w inną część świata z różnych powodów. Albo dlatego, że ich wybór mają na coś nadzieję, ale, albo są okoliczności, które ich do tego zmuszają. Ktoś się ożenił, ktoś dostał pracę, ktoś dostał mieszkanie w spadku, studia. Zobaczmy, dwa różne sposoby, na które zmienia się życie człowieka, tak? Albo przez okoliczności, które na nas spadają, albo przez wybór, jakiego dokonujemy. Która droga jest lepsza? Sami będziemy mogli to dzisiaj ocenić. Wybory, jakich w życiu dokonujemy.
Różne sposoby.
Gdy zdałem maturę i była sprawa wyboru studiów, wybrałem historię, wymarzyło mi się, że będę profesorem historii na uniwersytecie. Taki był mój wybór, ale jednocześnie coraz bardziej byłem świadomy, że uczenie się historii, czyli zajmowanie się czymś, co już się wydarzyło, okazuje się, że akurat w moim przypadku jest dosyć nużące. Co innego, gdyby historię można było wymyślać, ale historia nie jest do wymyślania. Więc w ostatniej chwili wycofałem papiery z uniwersytetu, wsiadłem w taksówkę i szukałem, gdzie są wolne miejsca w szkołach pomaturalnych. Ja też nie słyszę. Wszyscy nie słyszymy. A Michał coś wspominał o tych nowych technologiach, tak? FaceTime czy coś takiego? Nie wchodzę w te rzeczy. Dobrze. A więc wsiadłem w taksówkę i szukałem, gdzie są wolne miejsca w szkołach pomaturalnych, żeby mnie nie zgarnęli do wojska. I znalazłem miejsce w policjalnym studium pielęgniarstwa. Dlaczego się śmiejecie? Pielęgniarstwa neuropsychiatrycznego. 5 minut wcześniej nie miałem bladego pojęcia, że będę uczył się w tej szkole przez 2 lata. Dwa sposoby zmiany naszej życiowej drogi.
Ewangelii Jana, będzie to 4 rozdział. Przeczytajmy 1 część tego fragmentu.
Po 2 dniach Jezus wyszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Jezus jest tutaj w trakcie swojej trzyletniej publicznej działalności. I tutaj czytamy, że przyszedł Jerozolimą i Galileą. I Galilea, prowincja, to było miejsce, w którym się wychował, to była jego ojczyzna. Galilejczycy to jego ziomkowie. Środowisko, z którego pochodził. Jak reagowali jego koledzy, ludzie, którzy go znali, gdy rozpoczął publiczną działalność? Gdy na przykład mówił, że w święceniu siódmego dnia jest głębszy sens niż literalnie go zachowywać. I sam go zresztą literalnie łamał. Wskazywał, że dla Boga ważne jest serce. Jak ludzie na to reagowali? Niedowiarstwem i lekceważeniem. Mieli swój obraz rzeczywistości. Uważali go za jedynie prawdziwy. Dlatego traktowali Jezusa, który mówił takie rzeczy, jako kogoś, kogo trzeba się wystrzegać. Jednak w pewnym momencie sytuacja się zmieniła przez okoliczności. Niektórzy jego ziomowie wybrali się na święto do Jerozolimy i zobaczyli, jak jest tam zupełnie inaczej przyjmowany, ponieważ tam ludzie bardziej mu ufali, mógł dokonać wielu znaków, cudów. I to sprawiło, że ci jego rodacy, ziomkowie zaczęli trochę inaczej na niego patrzeć, byli bardziej skłonni go słuchać. Ich nienaruszalny monolit obrazu świata został trochę naruszony. To tak jakby ktoś nieufnie nastawiony do tego, co się tutaj dzieje, o czym się tutaj mówi w naszej wspólnocie, pojechał na olimpiadę do Rio de Janeiro. Pierwsze zawody już za 3 dni, tak? A ceremonia otwarcia w piątek. Gdyby ktoś taki pojechał na olimpiadę i pozwiedzał trochę przy okazji Amerykę Południową, zobaczyłby kraje, w których typowym obrazkiem są wioski, gdzie jest sklep, poczta i kościół. Ale taki, że jakby do niego wszedł i posłuchał, to by usłyszał dokładnie to samo, co u nas tutaj. Pewnie to dałoby mu coś do myślenia. Monolit świata, obrazu świata jedynie słuszny, na pewno pojawiłoby się w nim jakieś pęknięcie i może po powrocie chciałby przyjść tutaj i posłuchać. To właśnie zdarzyło się ziomkom Jezusa. Musieli wyjść ze swojego środowiska, aby otworzyć się na coś nowego i lepiej Boga poznać. To jest jeden z dwóch sposobów zmiany naszego życia, naszej drogi, przez okoliczności. Bóg posługuje się okolicznościami, żeby zmienić coś w życiu ludzi, w których życiu chce coś zmienić. Bez tych okoliczności w życiu tych ludzi ta zmiana by nie nastąpiła. Ale okazuje się, że to, czego doświadczyli opisani tu ludzie, było niczym w porównaniu z tym, co spotkało jednego z nich. Przeczytajmy kolejny odcinek, wersy 46 do 50. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeśli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. Rzecz dzieje się cały czas w Galilei, na prowincji, w ojczyźnie Jezusa. Niektórzy Galilejczycy wrócili z Jerozolimy, gdzie zobaczyli coś więcej. Monolit ich obrazu świata został naruszony, ale tylko do pewnej granicy, bo Jezus tutaj stawia im diagnozę, tak, swoim rodakom z Galilei. Mówi: jeżeli cudów i znaków nie zobaczycie, nie uwierzycie. To była jedyna zmiana, jaka w nich nastąpiła po wizycie w Jerozolimie. Jak zobaczą cuda i znaki, to będą chcieli więcej cudów i znaków. I tyle, nic więcej. Ale wśród nich pojawił się człowiek, który poszedł wiele dalej w swojej wierze. Jest coś o nim powiedziane w wersie 50, tak? Że uwierzył słowu, które Jezus do niego powiedział. A więc pojawiło się w nim coś zupełnie innego. Pojawił się element osobistego zaufania. Był w bardzo trudnej sytuacji, jego syn umierał, ale zaufał Chrystusowi, który mu coś obiecał. Rozwiązania. Zaufał Chrystusowi na słowo, a więc zupełnie coś nowego, nowa jakość, osobiste zaufanie. Przyjrzyjmy się bliżej tej wierze dworzanina. On rozmawia z Jezusem w Kanie Galilejskiej, natomiast jego umierający syn jest w Kafarnaum. Odległość między Kaną a Kafarnaum to 30 kilometrów. I Jezus powiedział: idź, syn twój żyje. Co jest niezwykłego w tej sytuacji? Nie istniały sposoby szybkiego przekazywania informacji, tak? A więc coś niezwykłego w wierze dworzanina na tle wiary innych ludzi. Uwierzył na słowo. Jezus powiedział mu: z twoim synem jest wszystko w porządku. Nie widział skutków, a jednak uwierzył. Chociaż mógł troszeczkę się dopytywać Jezusa, prawda? Na przykład mógł zapytać: Jezusie, a skąd wiesz, że mojemu synowi się poprawiło? No bo wszystko mogę. Aha, możesz. Skoro wszystko możesz, to spraw, żeby ta mrówka stała się motylem, to będę wiedział, że ty wszystko możesz. I się uspokoił. Co to dla ciebie zamienić mrówkę w motyla, skoro uzdrowiłeś mojego syna? Nie, nic z takich rzeczy, nie było niepokoju, był to zupełnie inny poziom wiary, tak? Zaufanie Jezusowi na słowo. Ponieważ Jezus obiecał, to wystarczy. Tak się zastanawiam, a co by było, gdybyśmy otworzyli jednak te dwoje drzwi tam, żeby jednak był większy, bo tutaj z przodu ludzie nie wytrzymują, a jeżeli komuś tam jest zimno, to zapraszamy, tu jest bardzo ciepło, naprawdę, to jest tak ciepło, a tamte dwa... Moja żona, więc wszystko staje się jasne. Dobrze. Ciekawe, prawda? Jezus coś obiecał i to mi wystarczy. Zaufanie na słowo. Moje osobiste zaufanie Chrystusowi. Coś takiego powstało w tamtym człowieku. Ale pytanie, skąd się wziął taki człowiek w otoczeniu ludzi, którzy... Aha, widzimy, tak? Że Bóg posłużył się okolicznościami, pewnymi szczególnymi okolicznościami, żeby tego człowieka wybić z jego utartych ścieżek. Postawił, czy dopuścił wielki problem na jego drodze, śmiertelną chorobę bliskiej mu osoby. Ten człowiek wcześniej pewnie myślał tak jak inni, ale przez trudne okoliczności jakby wyskoczył z tych utartych ścieżek, inaczej spojrzał na Jezusa. Dlaczego Bóg to zrobił dla niego? Bóg z pewnością wiedział o nim, że gdyby stworzyć mu odpowiednie okoliczności, on zwróci swoją uwagę na Chrystusa i zaufa. Tak może stać się w życiu każdego z nas. Nagła, zaskakująca zmiana, jakaś elektryzująca wiadomość, bardzo niepozytywna, która zatrzyma nas na naszych utartych ścieżkach, wyrzuci nas z nich, tak, jakby zamiesza w naszym życiu. Jakiś wielki problem, który się pojawi, może mieć takie źródło, tak? Może za tym stać zamiar Boga, który chce dotrzeć do nas z czymś nowym. Bo człowiek jest takim Bożym stworzeniem, że jak jest wygodnie, przyzwyczai się do jakiejś drogi, to mu się fajnie tą drogą idzie i nic nie chciałby zmieniać. Ale jeżeli Bóg chce, żebyśmy jednak coś zmienili w swoim życiu, pośle właśnie coś takiego. I gdyby nie ta kryzysowa sytuacja, nigdy byśmy na to nowe się nie otworzyli. Bóg w ten sposób naprowadza człowieka na najlepszą drogę, tak? A więc mamy tutaj wzór pewnego zaufania do Chrystusa, które jest modelowe, tak? Jest to zaufanie na słowo. Ponieważ Chrystus coś obiecał, ufam mu. Ale to nasze zaufanie do Chrystusa może być mniejsze lub większe. Na czym polega różnica? Co to znaczy większe zaufanie albo mniejsze? W jaki sposób zaufanie może być mniejsze lub większe? Przeczytajmy ostatnią część fragmentu. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. W jaki sposób nasze zaufanie do Chrystusa może być większe lub mniejsze? Element czasu, prawda? Ile czasu upłynęło od obietnicy syn twój żyje do momentu, kiedy zobaczył potwierdzenie, że tak się stało? Rozmowa Jezusa z nim miała miejsce około godziny 7, czyli pierwszej po południu, liczono tam godziny od 6 rano. A więc Jezus rozmawiał z dworzaninem i powiedział mu, syn twój ma się dobrze, o godzinie gdzieś 13. A wiadomość potwierdzająca o tym, że syn wyzdrowiał, dotarła do dworzanina dopiero następnego dnia, tak? Gdy słudzy wyszli mu naprzeciw. Gdzieś tam powiedzmy w godzinach rannych. A więc w sumie kilkanaście godzin. Problem, czy napięcie trwało kilkanaście godzin. Czy to długo, czy krótko? Chcielibyśmy, żeby nasze problemy trwały kilkanaście godzin, prawda? Ten człowiek był na początku budowania wiary. Większa czy mniejsza wiara, jednym z parametrów jest czas. Ufać Bogu i zobaczyć rozwiązanie za niecałą dobę, a czekać na rozwiązanie tydzień, miesiąc, rok, może kilka lat. Bóg buduje w nas wiarę, On jest budowniczym, ta wiara jest coraz większa. To zaufanie na słowo i parametrem jest właśnie czas. Gdy sytuacja niepewności, zagrożenia trwa odpowiednio długo. I w tym czasie, kiedy to napięcie trwa, Bóg posyła nam dwojakiego rodzaju doświadczenia. Pierwsze, gdy widzimy braki w swojej wierze, kiedy jakaś sytuacja nas mocno niszczy, niepokoi. I drugi, gdy doświadczamy, że Bóg już podciągnął naszą wiarę na kolejny poziom. I są sytuacje później, kiedy na rozwiązanie trzeba czekać kilka miesięcy czy kilka lat, ale we mnie jest spokój, zaufanie. A jeszcze nie tak dawno taka perspektywa oczekiwania mocno by mnie przerażała. Jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Tak Bóg buduje naszą wiarę. Trzeba poczekać kilka lat na rozwiązanie. Nigdzie nam się nie spieszy. Co myślicie o takim sposobie budowania wiary? Co myślicie, jakiego doświadczył dworzanin? Bóg, który posługuje się drastycznymi okolicznościami. Jak wam się podoba taki Bóg? Bóg zna przyszłość i wie, że pewni ludzie mu zaufają, trzeba tylko stworzyć im odpowiednie okoliczności. Bóg też wie, że są inni ludzie, którym choćby stworzyć milion najlepszych okoliczności, okazji i tak go nie wybiorą. Takimi się nie zajmuje. Takim niech się dobrze żyje. Ale jeżeli o kimś wie, że mu zaufa, tylko trzeba mu stworzyć odpowiednie okoliczności, na pewno to zrobi. I posłuży się nawet drastycznymi okolicznościami. Co myślicie o takim sposobie budowania wiary? Od razu pojawia się pytanie, czy tak być musi? Czy Bóg zawsze musi posłużyć się drastycznymi okolicznościami, by wprowadzić nas na najlepszą drogę? Jaka jest odpowiedź? Nie. Potrzebujemy rozumieć, że jest to tylko jedna z dróg, by zmienić nasze życie. Byli ludzie, którzy doświadczyli zupełnie innej drogi. Takimi ludźmi byli na przykład uczniowie, apostołowie. Ich wejściu na drogę, nową drogę za Chrystusem nie towarzyszyły dramatyczne wydarzenia. Niektórzy z nich właśnie zarzucali sieci, byli w trakcie normalnych życiowych czynności, które raczej im się podobały. Piękna pogoda, wiatr, łowimy sobie ryby. Nie wiemy nic o jakimś kryzysie w ich życiu. No, teściowa Piotra była chora, tak? To chyba jedyny kryzys, o jaki jest wspomniany. Tak naprawdę nie było tam żadnych kryzysów, a jednak nastąpiła radykalna zmiana w ich życiu. A przecież oni też byli Galilejczykami, czyli ziomkami Jezusa. Wychowali się w tym samym środowisku, tym samym co ludzie, którzy lekceważyli Jezusa, nie wierzyli w Niego, a jednak nie potrzebowali żadnych drastycznych bodźców. Dlaczego? W tym momencie wykonam zalecenie lekarza, że co kilkanaście minut mam robić kilka sekund przerwy, łyk wody, bo jestem na antybiotyku. Proszę nie przemęczać głosu i tak dalej. Dobrze. Dlaczego oni nie potrzebowali drastycznych środków, żeby wejść na nową drogę życia? Dlaczego? Bo byli gotowi podejmować decyzje dla Boga. Takie, jakich Bóg od nich oczekuje. Nasze życie zmienia się w dwojaki sposób. Albo przez decyzje, albo przez okoliczności. I można to ująć w formie zasady. Jeżeli nie jesteś gotowy, by Bóg zmienił twoje życie przez słowo, On to zrobi przez okoliczności. Gotowość na decyzję, by pójść za tym, do czego Bóg mnie wzywa, do czego mnie przekonuje, jest tutaj kluczowa. Jak telewizor na stand-by'u, gotowy, by go włączyć. Gotowość na decyzję. Boże, jestem gotowy. Cokolwiek mi powiesz, żebym zrobił, jeżeli tak mi powiesz, że warto, jestem gotowy taką decyzję podjąć. Dlatego właśnie 12 uczniów nie potrzebowało dramatycznych okoliczności, by zmienić swoją dotychczasową drogę i to radykalnie na pójście za Jezusem, ponieważ trwali w gotowości, by podejmować odpowiednie decyzje. Życie człowieka zmienia się w dwojaki sposób. Przez decyzję jego albo przez okoliczności. Który sposób jest lepszy? Przez nasze decyzje, czy przez okoliczności, jakie Bóg pośle, no jednak dramatyczne, żeby zadziałało. Który sposób jest lepszy? Niech nam odpowie sam Bóg przez swoje słowo. Popatrzmy, Psalm 32, wers 9. Nie bądźcie bez rozumu, niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać. Widzimy to? Wędzidłem i uzdą, wiecie, młodsza część tutaj naszego gremium, co to jest wędzidło i uzda, nie wiecie. No to są takie instalacje, które się nakłada koniowi na tutaj homonto czy tak i nim się steruje, a jeszcze są też ostrogi takie, jak już nie chce posłuchać, to ostrogą go tam. W podobny sposób Bóg może pokierować okolicznościami, proszę bardzo, będą trudne, ale jest lepsza droga. Gdy pozwolimy Mu na co? Puśćmy znowu przodem Słowo Boże, jeden wers wcześniej, Psalm 32, jeden wers wcześniej. Pouczę Cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na Tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać. Życie zmienia się na dwa sposoby. Przez decyzję lub przez okoliczności. Lepiej, żeby zmieniało się przez nasze decyzje. Przez gotowość na decyzję, do której Bóg mnie przekonuje. Gdy wsłuchuję się w to, co Bóg do mnie mówi, czasami przez tych, których stawia na mojej drodze, czasami bezpośrednio gdzieś jako przekonanie od Ducha Świętego, ale jak nie chcę tego słuchać, no właśnie, naszą rolą jest odkrywanie drogi, jaką Bóg nas chce prowadzić. W jaki sposób odkrywamy wolę Boga dla naszego życia, to jest osobny temat. Musielibyśmy mieć kolejne 60 minut, żeby to tak rzetelnie przedstawić innym razem. Ale tutaj koncentrujemy się tylko na tej zasadzie, na sposobie myślenia, tak? Potrzebujemy odkrywać tą drogę, którą Bóg ma dla nas, mając postawę gotowości, gotowości pójścia tam, dokąd Bóg mnie wzywa. Jak pierwsi uczniowie? W jakim stopniu byli gotowi na takie decyzje? Ich gotowość była pełna, nawet do granic zostawienia swojego dotychczasowego zajęcia. Dla większości swoich naśladowców Jezus nie ma takiej drogi, byśmy pozostawiali dotychczasowe zajęcie, ale to jest szczegół wtórny, bo najważniejsza jest gotowość, tak? Gotowość jest oczekiwana od wszystkich. Pełna gotowość na decyzję, tak? Gdyby któryś z uczniów nie miał takiej gotowości, Jezus musiałby osiągnąć to samo przez dramatyczne okoliczności, ale oni wszyscy poszli za Nim. Punktem krytycznym jest tutaj nasza gotowość na dobre decyzje. To Chrystus powie, jaką drogą pójdziesz, a ty potrzebujesz mieć tylko gotowość, by taką drogą pójść. Inaczej będzie musiał zastosować swój plan B, tak? Drastyczne okoliczności. Jeżeli będziesz jak koń i muł. I Słowo Boże podaje wiele przykładów, jak Bóg musiał zastosować metodę na muła, powiedzmy, bo Jego naśladowcy nie byli gotowi sami ruszyć. Może do takich przypadków należy zakwalifikować pierwszych chrześcijan w Jerozolimie, których dopiero prześladowanie ruszyło z miejsca i rozproszyło, chociaż wcześniej Jezus im powiedział: macie ruszać w świat. Ale dopiero dramatyczne okoliczności spowodowały, że ruszyli w świat. Przed każdym z nas stoi więc pytanie, którą drogę wybieram, w jaki sposób pozwolę Bogu zmieniać moje życie? Przez gotowość na decyzję, czy przez okoliczności? Jakiej metody Bóg będzie musiał użyć wobec mnie? Na słowo, czy na muła? Widzę, że zapamiętamy. Wybór należy do nas. Więc jeszcze raz popatrzmy na te słowa z Psalmu 32 i zareagujmy na nie tak właśnie z głębi serca. Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać. Niech każdy z nas odpowie Bogu z głębi serca: Boże, nie chcę być jak muł, którego będziesz musiał prowadzić przez okoliczności. Jestem gotowy pójść za Twoim głosem. Poucz mnie, wskaż drogę, jestem gotowy na decyzję. 27 lat temu przyjechaliśmy tutaj do Bielska nie dlatego, że pchały nas okoliczności, ale dlatego, że szukaliśmy zamiaru Boga dla naszego życia i powiedzieliśmy: Boże, jesteśmy gotowi na decyzję. Gdybyśmy nie byli gotowi, może Bóg posłużyłby się jakimiś dramatycznymi okolicznościami, ale raczej użyłby kogoś innego. I stałby tutaj nie Bednarczyk, tylko jakiś inny. No. No właśnie. A więc widzimy, że to jednak ta druga droga na słowo jest lepsza, gdy mamy postawę gotowości, by pójść za tym, do czego Bóg gdzieś tam nas nakłania. w jakich dziedzinach potrzebujemy zastosować tą zasadę, że lepiej być gotowym na dobre decyzje, a nie skazywać się na drogę przez okoliczności. Podam cztery takie zakresy. Pierwszy to nawrócenie. Jakimi okolicznościami Bóg będzie musiał się jeszcze posłużyć wobec ciebie, by doprowadzić do nawrócenia do końca? On jest dobry, kocha i ze względu na wspaniały ostateczny rezultat nie zawaha się posłużyć czymkolwiek, co będzie skuteczne. Ale możesz mieć wpływ na ścieżkę, po której pójdziesz. Jeżeli wybierzesz tą podobną do uczniów Chrystusa, jeżeli powiesz Bogu, jestem gotowy, tak, podejmować dobre decyzje, tak jak uczniowie, to Bóg ciebie taką drogą poprowadzi. Drugi zakres to budowanie ludzi. Tu w naszej wspólnocie zostało wylane już morze atramentu, mówiąc obrazowo, by pokazać budowanie ludzi jako najważniejsze i powszechne powołanie chrześcijan. Już w tym morzu pływamy po szyję, tak? Ciągle o tym mówimy. Jakimi okolicznościami Bóg będzie musiał się posłużyć, by naprowadzić ciebie na tą drogę? Ale możesz zmienić metodę z metody na muła na metodę, że wystarczy słowo. Trzeci zakres, w którym potrzebujemy zastosować zasadę, to iść w świat, by przekazywać Ewangelię. Jak to mówimy, terytorialnie. Robi się gorąco, tak? Robi się niebezpiecznie. Jakimi metodami dobry, kochający Bóg będzie musiał posłużyć się wobec ciebie, skoro nie zawahał się posłużyć bardzo srogimi prześladowaniami wobec chrześcijan w Jerozolimie? Czy metoda na słowo nie pachnie trochę ładniej niż metoda na muła, tak? Uczniowie pewnego dnia zarzucali sieci, inni tam płukali sieci, tkwili w tej swojej codziennej rutynie, ale każdy z nich kątem oka patrzył i myślał, jestem gotowy na oddanie, dokądkolwiek Bóg powoła. Czy nie warto powiedzieć Bogu dzisiaj, Boże, jestem gotowy, gotowa podjąć decyzję, jakąkolwiek drogę mi wskażesz. I wreszcie czwarty zakres, w którym właśnie możemy doświadczyć tego, jak Bóg będzie nas prowadził, jaką metodą, dotyczy naszych postaw, postaw, które są do zmiany. Jest ich z pewnością trochę w przypadku każdego z nas, czyli postaw, które czynią mnie mniej użytecznym narzędziem dla Boga. Na przykład wyniosłość, postawa, że wiem lepiej, a więc postawa lekceważenia, tak jak w ludziach z Galilei, w ziomach Jezusa, którzy myśleli, że wiedzą lepiej, że oni już wszystko o świecie wiedzą, tymczasem byli po prostu pożałowania godni w tej swojej postawie. Jak Duch Święty ma ci wskazać postawy, które są do zmiany, jeżeli przerywasz mu w pół zdania i mówisz, że wiesz lepiej? Jakiej drogi użyje dobry, kochający Bóg, by uczynić z ciebie człowieka według jego pragnień? Czy metody na słowo, czy metody na muła? Okazuje się, że mamy tutaj spory wybór. A więc tego wam i sobie życzę, właśnie gotowości na dobre decyzje w różnych dziedzinach życia, pójścia za tym głosem Boga. Chociaż jest tu i smutny wątek, bo jak ktoś z was będzie pakował swoje rzeczy, zdejmował obrazki ze ścian i pakował książki, jak my 27 lat temu, i będzie przenosił się tam, gdzie Bóg go pośle, no to będzie może w tym trochę smutku, ale jeżeli to będzie droga zaplanowana przez Boga, kto sieje ze łzami, będzie zbierał z radością, Bóg wspaniale zrekompensuje, także gotowość na dobre decyzje. Michał.